Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Dzień dobry Państwu. Z małymi technicznymi problemami, no nie kłamiemy, czasami hopliki potrafią poprzestawiać bardzo różne rzeczy w tym bardzo skomplikowanym sprzęcie. Przepraszamy Państwo, że czekaliście tak długo na to, abyśmy mogli dziś porozmawiać o kompetencjach miękkich. Okazuje się, że czasami twarda rzeczywistość przewraca wszystko do góry nogami i potrzebna jest jednak taka bardzo praktyczna, teoretyczna wiedza dotycząca różnych łączy. Ale od czego są te telefony? Od kilkudziesięciu leci już funkcjonują i działają. Mam nadzieję, że przekaz może jakości technicznej trochę słabszy, ale to, co będziemy starali się Państwu dziś opowiedzieć, przyda się zarówno dorosłym, jak i młodzieży. A dziś będziemy mówić o tym, o takim eksperymencie. Czy potrzebne są kompetencje miękkie? Czy warto wprowadzać w placówkach szkolnych taką wiedzę, która pozwoli odróżnić te twarde umiejętności, konkretne kompetencje? Kompetencje specjalistyczne, wiedzę merytoryczną, którą tak w pewien sposób łatwo zweryfikować z tym, co jest tak zwaną miękką umiejętnością. Ale jaka to miękka umiejętność, jakie one są, to będę rozmawiał z moimi i Państwa gośćmi. A są nimi pani dr Małgorzata Makowska, wykładowca akademicki, psychobiolog, coach, trener osobisty, no i właścicielka Makowska Consulting. Pani doktor realizuje wiele takich projektów właśnie z takiego zakresu wiedzy. No, a drugim naszym gościem jest pan Jerzy Stelmach, dyrektor zespołu szkół imienia Staszica w Tarnobrzegu. To popularny górnik. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, witam również.
Drodzy Państwo, mówimy o eksperymentach. Obecne czasy skłaniają nas ku temu, aby młodzież, szczególnie w szkołach już ponadpodstawowych, zdobywała także troszeczkę inną wiedzę, oprócz tego, co jest niezbędne, aby zdać egzaminy zawodowe, bo to szkoła zawodowa, jeśli chodzi o górnika, ale także dobrze zdać maturę. Rozpocznę od pani doktor. Co to są te miękkie kompetencje, te miękkie umiejętności, o których już od dłuższego czasu bardzo często słyszymy?
No, doświadczyliśmy dzisiaj kompetencji miękkich w wykonaniu pana redaktora, bowiem gdy sprzęt tutaj zawiódł, to trzymał faktycznie emocje na wodzy, poradził sobie doskonale w tej sytuacji stresującej. No bo proszę państwa, mówiąc tak bardzo prosto, kompetencje miękkie równają się zarządzaniem samym sobą, radzeniem sobie w różnych sytuacjach, radzeniem sobie z własnymi emocjami, odnalezienie się w sytuacji stresowej, po prostu w każdej życiowej sytuacji, w każdej rozmowie, w czymkolwiek, co staje na naszej drodze, odnalezienie tego najlepszego możliwego sposobu zachowania się.
A co do tych miękkich kompetencji możemy zaliczyć? Bo oprócz tego, że powinniśmy potrafić zapanować nad tymi właśnie emocjami w takich stresogennych, stresujących sytuacjach, to co składa się na ten zasób tej wiedzy czy umiejętności? Bo różne na ten temat krążą opinie.
Trochę tutaj faktycznie jest wiedzy, bo przyzna pan, że gdy chcemy się nauczyć obsługiwać jakieś urządzenie, a nasz organizm takim biologicznym, biopsychologicznym urządzeniem jest, no trzeba znać instrukcję obsługi, a im bardziej skomplikowana machineria, tym ta instrukcja jest bardziej złożona. Więc wiedza na pewno tak. Dużo umiejętności. Są też osoby, które mają takie naturalne talenty do tego, żeby sobą zarządzać gdzieś, mają taką większą samoświadomość. Ale potrzebna jest tutaj ta szczypta czegoś magicznego, takiej intuicji, wyczucia, a nade wszystko zmysł obserwacji i autoobserwacji. Ja na te umiejętności miękkie patrzę troszkę szerzej niż tradycyjnie zwykło się to postrzegać, dlatego że to nie tylko umiejętności komunikacyjne, ale na przykład komunikacja wzbogacona o umiejętności neurolingwistyczne. Czyli jak komu powiedzieć, jak się z każdym dogadać, jak dotrzeć jego kanałem komunikacyjnym do jego świata. No bo przecież komunikacja to jest spotkanie kogoś w jego świecie.
Czyli jak go rozczytać, jak dokładnie poznać jego język mowy ciała.
Dokładnie, jak go rozgryźć. To jest pierwsza sprawa, ale po pierwsze, żeby się najzwyczajniej w świecie dogadać. Następna kwestia, to co mówiliśmy, emocje, zrozumienie stresu, ale w moim przypadku, to ja też na to tak patrzę, zrozumienie biologicznej natury stresu, co on robi z naszym organizmem, jak reakcja na określony stres niesie dla mnie komunikat, co ja mogę z tym zrobić. Czy jestem w stanie nad tym zapanować i jaką strategię przyjąć? Następna sprawa, zarządzanie czasem. To jest bardzo ważna rzecz. Zbudowanie odporności psychofizycznej. To są wszystko takie inwestycje w samego siebie, o które naprawdę warto zadbać. I to, na co ja kładę największy nacisk zawsze. Jakikolwiek projekt nie realizuję na początku, poznanie sposobu działania ludzkiego mózgu, bo neuronauki teraz rozwijają się niesamowicie i o ludzkim mózgu wiemy już bardzo dużo, jak mózg produkuje umysł, jak wpływa na ciało, jaka jest natura myśli, czy można zarządzać własną myślą. To jest dopiero ciekawa rzecz. Czy można projektować myśli, jak się odnaleźć w różnych emocjach, jakie komunikaty biologiczne niosą emocje. Więc tu naprawdę to jest dosyć złożona sprawa, ale idzie to zrealizować w ramach nawet kilkunastu, kilkudziesięciogodzinnego szkolenia. Przynajmniej podstawy.
Zaczęliśmy od stresu, bo różne są stresujące sytuacje. Czy szkoła jest takim miejscem stresującym bardzo młodego człowieka, ogarniającym poprzez niepewność, poprzez obawy, lęki? Czy to sprawia, że inaczej będzie patrzył na nabywanie właśnie takiej wiedzy, takich umiejętności?
Ja jestem przekonana, że tak. Dlatego, że pierwsza bardzo ważna umiejętność to jest obserwowanie samego siebie, to jest samoobserwacja, jak ja się znajduję w tym środowisku. Czy ten stres faktycznie jest adekwatny do sytuacji? Czy to nie jest tak, że przyjmuję zachowanie, dlatego że taki jest stereotyp? Bo na przykład wszyscy boją się przed maturą, no to ja też owczym pędem będę się nakręcał na ten lęk przed maturą. Czy też przeprojektować sobie myśl tak, aha, matura to mój sprawdzian, zobaczę co z tego będzie, takie i takie będę miał z tego korzyści. Spokojnie, mogę to zaplanować, tak, czyli wychodzi tutaj zarządzanie czasem. Umiejętność sterowania, a także poprawiania sobie pamięci, techniki pamięciowe, jak się czegoś nauczyć lepiej, jak tworzyć mapy mentalne. To są wszystko takie rzeczy, które młodemu człowiekowi mogą bardzo pomóc.
A teraz już przejdźmy do tej szkoły. Górnik to szkoła, w której większość takich emocji związanych jest jednak z przedmiotami ścisłymi, z naukami ścisłymi, z czymś, co jest wymierne, mierzalne, coś, co można wyliczyć i pokazać na wzorach i pokazać wynik. Dlaczego akurat decyzja, aby podjąć się takiego eksperymentalnego przedsięwzięcia w szkole, która uczy przyszłych techników, która może wpłynąć na rozwijanie pasji, może spowodować, że młodzi ludzie pójdą na studia właśnie techniczne, inżynierskie. Dlaczego państwo zdecydowaliście się na udział, na to, aby młodzieży zaproponować akurat taki eksperyment naukowy?
Nasza placówka, jak tutaj było wspomniane, to głównie technikum, ale mamy liceum ponad 25 lat. Natomiast wracając do tych klas technikalnych, do tych uczniów, którzy realizują siebie poprzez przygotowanie do zawodu, to są takie elementy, gdzie oni najczęściej korzystają z tego, żeby się nauczyć konkretnego zawodu lub podobnych ze swoją pasją, ze swoją wiedzą. Ale niestety dla niektórych niezbędne, a przy maturze to jest naprawdę niezbędne, potraktowanie i siebie, i swojego pomysłu na życie, i zaprezentowanie później siebie, tak jak tutaj była mowa, na przykład na maturze, jak zadysponować czasem, czy ja zdążę, czy nie zdążę, czy przygotowałem się tak, jakbym chciał. A później podobna sytuacja ma się, gdy chce się, tak powiem, zrobić następny krok, czyli pracodawca, praca, studia, wybrane kierunki. bez tych kompetencji miękkich, na które tutaj dzięki pani doktor Makowskiej się również zdecydowaliśmy. Jest to już druga edycja. Tak jak wspomniałem, planujemy kolejne. Uczniowie, zwłaszcza tych klas starszych, którzy widzą taką potrzebę, żeby się w jakiś sposób troszkę przeorganizować również, ponieważ ich podejście do edukacji bywa przeróżne. Natomiast czasami nie widzą takiej potrzeby, żeby dobrze z kimś porozmawiać, zaprezentować się, jak tutaj była mowa, nawet sprzedać w takiej sytuacji, kiedy coś się wie, coś się nie wie, ale jeśli mają tą tak zwaną elokwencję, takie właściwe podejście do zrozumienia tematu, jest im dużo łatwiej, jeśli znają, powiedzmy sobie, nawet te podstawy, o których tutaj była mowa. Kiedy znają może trochę inne metody i sposoby na to, jak sobie z problemem poradzić, jest dla nich niezbędne. Bardzo młodzież się tutaj cieszyła. Po pierwszej edycji pytali, kiedy będzie następna, czy nasza klasa też jeszcze by mogła brać w tym udział. No nie mogliśmy tego zrobić dla wszystkich, ale zrobiliśmy pierwszej edycji chyba dla dwóch klas. W drugiej było również podobnie, z tym, że ci, którzy nie brali udziału w tym spotkaniu, to potem mówili, szkoda, że też nie było szansy. My mamy tutaj ograniczone możliwości, pani doktor też czasowo też jest bardzo nam przychylna, ale to są elementy, które tak, po pierwsze, nauczyciele próbują wyuczyć, ale my jesteśmy jako szkoła nastawieni na to, żeby wyuczyć to, co jest w podstawie programowej, to, co ich pasji dotyczy. Natomiast takich elementów w szkolnictwie tak de facto nie ma. A tutaj nagle dostała im się taka trochę gwiazdka, jak to mówią, wisienka na torcie, kiedy mogli sobie spróbować naprawdę czegoś innego, które uważają, że im bardzo potrzebne. Dziękuję tutaj pani doktor za to, że zechciała i mam nadzieję, że ten temat będziemy dalej rozwijać.
No właśnie, ten początek został u państwa uczyniony. Było przed i było po. Macie państwo teraz te doświadczenia, wy jako nauczyciele, pan jako dyrektor i nauczyciele, z uczniami, którzy przeżyli, przetrenowali ten eksperyment. Jaka jest różnica w zachowaniach tej młodzieży? Czy oni są bardziej kreatywni, bardziej komunikatywni, potrafią sprzedawać, jak to pan dyrektor powiedział, tę wiedzę? Bo czasami słyszę właśnie, nie sztuką jest się nauczyć, ale umiejętnie się sprzedać i też zdobyć piątkę, czy teraz szóstkę jako najlepszą ocenę w szkole.
Jesteśmy na takim etapie, zarówno w szkolnictwie, jak i w swoim własnym rozwoju, że te działania, dzięki któremu możemy się gdzieś tam zaprezentować, muszą mieć jakąś podbudowę. Tutaj mieli szansę zapoznania się przed, przyszli, że tak powiem, w ciemno, nie wiedzieli, czego to dotyczy, przynajmniej w tej pierwszej edycji. Natomiast tak jak wspomniałem, część już żałowała, że do końca nie mogła być, że nie mogła brać udziału w kolejnych. Te podstawy szkolne, nazwijmy to, oni wszystko znają, przerabiamy to na wszelkiego typu lekcjach. Natomiast to dla nich jest takie nowum. Jak się okazało, bardzo niezbędne. Mieliśmy już pierwsze przykłady tego, gdzie uczeń, który w klasach trzecich lub czwartych poszedł na praktykę i mówi, nagle się okazało, że poproszono go o jakąś tam pracę w grupie, pracę w zespole. I mówi, przypomniałem sobie pewne elementy z tego szkolenia i jakoś tak płynniej przeszedł do tego, co wydawało mi się kiedyś, nie wiem, o ile nie trudne, to przynajmniej z jakąś taką sytuacją, z niutką niepewności do tego podchodził. Natomiast po tych szkoleniach wydaje mi się, przynajmniej tak z rozmów wynikało, że jest im łatwiej. Mają wiedzę, mają już jakieś doświadczenie, wiedzą na co zwrócić uwagę. Kiedyś tego może nie doceniali, a teraz widzą, że to jest coś koniecznego.
W państwa przypadku są takie przedmioty, jak chociażby technik grafik komputerowy. To jest człowiek, który potrafi sam siedzieć za ekranem komputera, projektować, realizować pewne zasady, ale są też takie przedmioty, takie kierunki, gdzie niezbędna jest ta umiejętność pracy w zespole, takiej odpowiedniej organizacji. I ten przykład, który pan podał, jest chyba najbardziej wymierny. Jak to wygląda, nawet jeśli chodzi o specyfikę pracy tych uczniów już w klasie, w tym zespole klasowym? Przecież to jest zbiór różnych indywidualności. Jak oni patrzą na siebie, postrzegają, jako wy, jako wychowawcy, nauczyciele, patrzycie na to, jak się zmienia klasa w momencie, kiedy wiedzą, na przykład, jaka jest mowa ciała?
Realizujemy się, że tak powiem, jako szkoła w wielu kierunkach, w wielu zawodach. Pan tu wspomniał o grafiku, mamy programistę. To są takie specyficzne zawody, kiedy faktycznie jak ktoś jest dobry w branży, to może być praktycznie samowystarczalny. Ale nawet ten programista, jeśli wtedy...
Szczególnie mając teraz na uwadze pracę zdalną chociażby.
Dokładnie, ale to dotyczyło też również nauczycieli na etapie pandemicznego realizowania obowiązków szkolnych. Natomiast młodzież też zauważa, że to wykorzystanie tej pracy indywidualnej w przypadku tych dwóch zawodów jest łatwe. Ale jeśli chce się z kimś nawiązać kontakt, nawet realizując, mamy teraz takie przykłady akurat w technikum programiście, kiedy uczniowie mają staże, tak jak bym tu wspomniał, prawie że zdalne. Mamy uczniów, którzy mają staże w Poznaniu, jeden chyba w Gdańsku, jeden w Łodzi, plus lokalny rynek pracy. Państwo, to nie jest coś takiego, co kiedyś się wydawało nie do pomyślenia. Teraz włączamy komórkę, zestaw głośno mówiący i się możemy tutaj spokojnie połączyć. Natomiast parę lat temu, no to tak jak było. Siedzę na jednym miejscu, jak ktoś do mnie przyjdzie, to mogę coś mu zaprezentować, coś mu przygotować. Teraz te połączenia medialne pomagają w rozwijaniu raz technologii. Czasem pomaga, tak jak w tym przypadku, a czasem utrudnia. Ale jeśli no, ktoś nawet to medialnie się nie sprzeda, medialnie nie będzie przygotowany do tego, żeby nawet przyszłego pracodawcę, powiedzmy sobie, no, swoją ofertą i swoimi osiągnięciami jakoś no, zachęcić do tego, żeby go, nie wiem, zatrudnił. Są firmy, które działają w kraju, działają za granicą. Pół roku temu byłem na praktykach w ramach Erasmus plus w Szwecji. Proszę sobie wyobrazić moje takie pewne trochę zdziwienie, że no, młodzież wydawałoby się z językiem angielskim wielkich problemów już teraz nie ma, bo się uczą dosyć długo. My też robimy taką grupę, która w sposób taki przygotowuje się, ma szansę przygotować się do tych praktyk. I przyjeżdżając tam, nagle się okazuje, że oni w obcym kraju o dwóch, trzech dniach no, mogliby de facto stanowić, nie powiem, że konkurencję, ale w każdym razie na tym lokalnym rynku pracy wcale nie odbiegają od tego, co by się nam wydawało, że no, przyjadą z Polski, co oni tam potrafią. Najlepszy przykład dam właśnie tego grafika jest programistów, gdzie uczniowie bez większych problemów robili projekty i to będą projekty i graficzne, i projekty informatyczne. Nawet w pewnym momencie mieliśmy takie obawy, czy o ile z grafikiem, to powiedzmy sobie mniej więcej problemów nie było, o tyle z programistami. No wiemy, to jest taki rynek trochę zamknięty, nie bardzo chcą przekazywać wiedzę, umiejętności, bo to jest towar deficytowy momentami, są prawa autorskie i tym podobnie. Natomiast tam na tej podstawie, na tych elementach, które oni mogli spokojnie wypracować, szef przyszedł, proszę zrobić to, to i to. Daj im 3 dni. Tutaj pani doktor wspominała o tym ograniczeniu czasowym. Trochę miała pewne obawy, czy sobie poradzą. Okazało się, że bez problemu, bez najmniejszych jakichś tam ograniczeń, wiedzieli, co muszą zrobić. Mieli szansę na to, żeby wykazać i pokazać etapy swoich prac, bo to jest czasem ważne, niekoniecznie jak dojdzie się do celu, tylko w jaki sposób się do tego dochodzi. Mieliśmy podobny przykład znowu w sytuacji, kiedy to byli uczniowie z technikum samochodowego. W drodze powrotnej okazało się, że dwóm uczniom z naszej szkoły, byli w klasie trzeciej, zaproponowali już im pracę na miejscu. Więc jeden tylko rok szkolny skończy, mówi, że się pakuje i jedzie. Więc nie jesteśmy jakimś takim, jak się kiedyś mówiło, no nie wiem, może pępkiem świata,
ale też i za ściankiem.
Ale troszkę takim za ściankiem Europy, ale na pewno patrząc na to, jak się teraz media rozwijają i te elementy, które wspomagają pracę, jak szkoły pracują, w jaki sposób przygotowują uczniów, myślę, że tutaj okolica nie ma się czego bać. No może w cudzysłowie powinni się bać, bo jeśli tak Polacy ruszą wszędzie, szkoda by było, żeby tylko w kraju nie zostali, bo nie chodzi o to, żebyśmy ich wykształcili i zasilali inne nacje, inne kraje, ale w naszym lokalnym środowisku są również bardzo doceniani, zwłaszcza tak jak wspomniałem, pracodawcy lokalni, czy to będzie Bill Clinton, czy nawet Federal Mogul Gorzyce, czy Phoenix tutaj. No, nawiązaliśmy z nimi bardzo dobrą współpracę, cieszymy się bardzo i widzimy, że teraz już nawet pracodawcy przychodzą do szkoły, pytają się, kiedy absolwent zakończy. A wracając do tych kompetencji miękkich, które tutaj mamy jako główny punkt programu, widzimy, że w tym przypadku młodzież łatwiej się może otworzyć, łatwiej się zaprezentować. A taki był chyba główny, podstawowy cel tych naszych spotkań.
Właśnie, poruszył pan Jerzy Stelmach, dyrektor zespołu szkół imienia Stasica w Tarnobrzegu, już kolejny wątek naszego spotkania, naszej rozmowy, czyli to, co się dzieje po szkole. Ta młodzież zasili rynek pracy lokalny albo wcale nie, bo może wyemigrują dzięki tym programom Erasmus. I ta wiedza już na kolejnym etapie ich życia zawodowego, ale nie tylko, bo wielu z nich może podjąć też i studia. Studia zaoczne, studia niestacjonarne, dzięki którym będą mogli i pracować, utrzymywać się, ale też zdobywać wiedzę inżynierską. I o tym, co dalej z tą młodzieżą, która nauczy się tych miękkich kompetencji, będziemy rozmawiać po chwili muzyki.
Nazywasz, jak na imię masz, na co się porywasz, czyją rolę grasz, co chcesz robić w życiu, co chcesz innym dać. Jak się dziś nazywam, czy ty sam to wiesz, tylko z twojej winy historia nie układa się tak, jak tego chcesz. Kim chcesz teraz być? Wiem, że chcesz wygrywać, choć przeważnie śnisz. Jeśli chcesz być sobą, lepiej nie rób nic. Jak się dziś nazywasz? Co powiedzieć chcesz? Dłużej nie wytrzymasz, daleko nie uciekniesz. Dobrze o tym wiesz, jaki będzie finał.
Jestem przeciw.
Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy na temat tego, jakie są i czy są potrzebne te umiejętności miękkie. Konkretnie wymieńmy, już mówiliśmy o odporności na stres, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, dobra organizacja oraz efektywne zarządzanie czasem, właśnie szczególnie w stresie. Umiejętność pracy w zespole, to wszystko w Państwa wypowiedziach się pojawiło w taki mniej lub bardziej eksponowany sposób, ale mówimy o młodzieży szkolnej, która
niebawem pójdzie w świat, zda egzaminy zawodowe, bo ten eksperyment pani doktor Makowska przeprowadzała w Górniku Tarnobrzeskim w zespole szkół imienia Stanisława Staszica, ale też i w innych szkołach. I ta młodzież pójdzie do pracy, a więc trafi na rynek pracy, ale pójdzie też na studia. To jest wiedza, którą trzeba ciągle rozwijać, czy jak się raz Jaś nauczył, to Jan będzie to umiał, pani doktor?
No, ja jestem za tym, żeby uczyć się przez całe życie. W tej chwili nauka rozwija się tak dynamicznie, a zwłaszcza ta dotycząca funkcjonowania ludzkiego mózgu, umysłu, ciała, możliwości tego, co człowiek może osiągnąć. No i też powoli, nie czarujmy się, będziemy musieli stawać w konkury ze sztuczną inteligencją oraz uczyć się tego, jak inteligentnie ją wykorzystywać, a nie dać się przez nią być wykorzystywanym.
To jest ciekawe, bo zderza się pani z uczniami szkoły, gdzie jednak nauka przedmiotów ścisłych jest na piedestale, jest najważniejsza. Tak, muszą napisać maturę z języka polskiego, przynajmniej w zakresie podstawowym, zaraz się to będzie zmieniać. Jak pani z kolei odbiera tych młodych ludzi? Co ich szokuje, co ich dziwi, co ich zaciekawia, co, o czym wcześniej nie wiedzieli, jest czymś, co sprawia, że jednak nie wyjdą z tej klasy, tylko zostają i przychodzą na następne zajęcia?
Ja bym powiedziała jedną rzecz. Trzeba do nich trafić najpierw, czyli trzeba ich jak gdyby czymś kupić. Ponieważ wiem, idąc do szkoły, gdzie są przedmioty ścisłe na piedestale, że muszę wykorzystać ich sposób myślenia. Zatem pokazuję im na przykład, jak prawa mechaniki kwantowej przekładają się na to, jak działa ludzki umysł.
No ale mechanika kwantowa, no to taki związek ma bezpośrednio. Mechanika, fizyka kwantowa.
Zgadza się. Nie mówiąc, że na przykład są zaskoczeni, gdy mówię, że w relacjach międzyludzkich i komunikacji świetnie działa trzecia zasada dynamiki Newtona. Gdy pokazuję im, że na przykład mitochondria, które są w komórkach, działają dokładnie tak jak sieć elektryczna i elektrownie w naszych normalnych warunkach, że te same zasady przekładają się na organizm, kiedy jest za duży pobór prądu, co się dzieje, kiedy jest ograniczenie, co się dzieje, ale nade wszystko. Metafora, która trafia do nich najbardziej, ja jestem z niej bardzo dumna, bo ją rozpracowałam mocno. Proszę ich, żeby sobie wyobrazili, że ich życie to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Żeby się osadzili na stanowisku właściciela, kierownika, samozatrudnionego, żeby mieli pomysł, biznesplan, żeby mieli cel, opracowali strategię, żeby umieli realnie oszacować swoje zasoby, czyli co może im się pomóc rozwijać, wzrastać w tej firmie i osiągać zyski, a co może ich blokować, żeby umieli swoje otoczenie zanalizować, czyli kto ich wesprze, a kto być może będzie im przeszkadzał. A potem jak to zrobić, żeby umiejętnie wchodzić w spółki z innymi ludźmi, czyli innymi jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi.
Mówimy o takich interakcjach w tym momencie między tymi młodymi ludźmi, ale tą interakcją jest podstawa. Oni, uczeń, nauczyciel, potem student, wykładowca, nauczyciel akademicki, oni, pracownik i pracodawca.
No dokładnie. I tutaj jest pewien haczyk dla tych osób, powiedzmy, dorosłych, czy na wyższych stanowiskach, czy powiedzmy, no jak gdyby tak postrzeganych przez młodych, jakby za osoby znajdujące się wyżej. Żeby nie było tutaj niebezpieczeństwa, że my się osadzamy w tym, co umiemy, bo może się okazać, że jest prezes firmy, który 20-30 lat temu nauczył się metod zarządzania i od tamtej pory, że tak powiem, nie dokonał odświeżenia swojej wiedzy i przychodzi młody pracownik, który wie lepiej, bo on na przykład potrafi metodą Ericksona zbudować fajny zespół, określić, jakie osobowości potrzebne mu są do zespołu, zbadać to, zobaczyć i dobrać sobie świetny zespół. Gdzie jest na przykład jakiś szef, gdzie jest ktoś kreatywny, gdzie są wykonawcy, gdzie jest analityk. To jest osoba, która na przykład metodą sześciu kapeluszy de bono potrafi wywołać fantastyczną, kreatywną burzę mózgu. To jest ktoś, kto umie wybrać prawidłowy kierunek rozwoju, stosując na przykład metodę Walta Disneya. I okazuje się, że ten młody może spowodować, że oczy prezesa się bardzo rozszerzą. Także ja tutaj będę też troszeczkę przeciw temu, żeby to pokolenie, które wprowadza młode osoby na rynek, nauczyciele, pracodawcy, żeby oni tkwili w takich swoich skostniałych strukturach, żeby gdzieś tam się otworzyli, coś poczytali, może i dla siebie tego typu szkolenie zorganizowali, żeby też rozumieli, w jaki sposób porozumieć się z tym młodym człowiekiem. Czyli jak się z nim dogadać. No i jak nie, żeby się tak nie okazało, że wiemy mniej.
To, o czym pani powiedziała, jest bardzo ważne, ale bez względu na to, czy ktoś stosuje amerykański, japoński czy niemiecki ten model zarządzania, czy stosuje analizę SWOT, tą starą, dawną, czy nową smartowską, czy te wszystkie inne zasady, chociażby Kenzo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wiąże się z tym, że i tak przede wszystkim mówimy o człowieku. I teraz to, o czym pani powiedziała, uczeń i nauczyciel, student, wykładowca, pracownik, pracodawca. A jak to jest teraz z nauczycielami, którzy widzą, może to użyję takiego trochę trywialnego stwierdzenia, ale uczeń cwaniak zaczyna cwaniakować przed nauczycielem. Jak patrzą na to nauczyciele, którzy mają do czynienia już z uczniami, którzy zaczynają zdobywać taką pewność siebie, są pewni co do umiejętności przekazywania wiedzy albo takiego czarowania?
Zacznę może tak trochę przekornie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy w każdej klasie jest tam 20, 30 lub więcej osób. Każda to osoba to jest indywidualność. Nauczyciel musi pracować z nimi, musi te współdziałania w zakresie nauczania, zachowania, odpowiedzialności realizować. I trudno oczekiwać, że uczeń zawsze będzie wiedział mniej niż nauczyciel. Nauczyciele to jest taka grupa społeczna, która czy chce, czy nie chce, doskonali się. Kursy, szkolenia i tak dalej. Współpraca i przekazywanie wiedzy bez takiego właściwego komunikowania się, właściwego odbioru, tak jak to pani doktor wspominała, że no muszą się komunikować, muszą we właściwy sposób zadziałać, żeby przyniosło to pozytywny efekt. Zawsze, tak jak pan redaktor wspomniał, będą takie osoby, które no, będą w cudzysłowie unikały takich kontaktów, wolałyby, żeby go nauczyciel nie widział, mama w domu, żeby o tym nie słyszała, ale efekty są takie, że jeśli to są działania indywidualne, to łatwiej mu się do tego przygotować. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy musi pracować w grupie, praca zespołowa, na pracowniach przedmiotowych, no nie wiem, na chemii, fizyce, geografii, gdzie będą jakieś takie prace wspólne. No bez tych takich działań no nie ma takich dobrych relacji, a nauczyciel jest po to, żeby współpracować z uczniem, pokazywać mu kierunki. On pewnie za jakiś czas, jak to mówią, uczeń może przeskoczyć mistrza, natomiast my jesteśmy, będąc na etapie szkoły średniej, taką osobą, taką grupą ludzi, którzy mają przygotować się do tego dorosłego życia. I wydaje mi się, że tutaj w taki sposób te nasze działania będą się przekładały na to, że kiedyś no, nasze miejsce może oni zajmą. Nie mówię, że od razu w szkolnictwie, bo to jest trochę taka niewdzięczna grupa, powiedzmy sobie, osób, z którymi się współpracuje, bo każdy chce dobrze, natomiast wiadomo, że ze swojej strony no, te wysiłki bywają różne może.
Zależy, jaki ten kamień ma się do oszlifowania i myślę, że większość nauczycieli z pasją podchodzi do wykonywania swojego zawodu i na to tak patrzy, bez względu na pieniądze, jakie otrzymuje, jakie ma sukcesy, ale ważne jest, że cieszy się, że spotyka potem swojego absolwenta, który zostaje chociażby szefem takiego zakładu i dobrze zarządza w miękki sposób tymi kompetencjami. Pani doktor wspomniała o tym i powiedziała, że uczyć należy się całe życie, kurs się skończy, spotkanie się skończy z młodzieżą, kolejny etap eksperymentu macie państwo za sobą, wyciągacie wnioski i pani z tej nauki, i wy, szkoła, dyrekcja, nauczyciela, ale myślę, że najważniejsze, że młodzież, która wie, uczymy się cały czas, a więc gdy skończy się ten kurs, gdy skończy się pewien etap nauki, co pani doktor proponuje
także i nauczycielom, jak rozwijać się, jak poszerzać tę wiedzę, te umiejętności, które są tak niezbędne i na etapie szkolnym, tej nauki, i potem studiów, a potem i w pracy.
Po pierwsze, żyjemy w świecie, gdzie dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony. Dlatego też ja sobie myślę, że nie dzieląc już na uczniów, nauczycieli, każdy z nas jest poniekąd albo samoukiem, albo nieukiem. I taki samouk, to on się nauczy wszędzie. I w szkole, i umie przefiltrować w internecie, znaleźć to, co potrzeba. I wie, z kim porozmawiać, kogo poprosić o pomoc. No a ta druga grupa, powiedzmy leniwi umysłowo, to i najpiękniejszy i najfajniej mówiący tekst niczego im nie powie. Nauczyciel śpiewający mową aniołów, ani też nie chce się fajnych rzeczy szukać w internecie. Więc ja myślę, że trzeba troszeczkę znaleźć tego w sobie, ale jeśli pan pozwoli, to taki mini warsztat z kompetencji miękkich dla wszystkich państwa. Proszę państwa, wiedza sama w sobie, kolejne kursy, certyfikaty nie niosą za sobą zupełnie nic, jeżeli nie idą za tym praktyczne umiejętności i nasze działanie. Bo ja znam takie osoby, które kilkadziesiąt lat spędziły na tym, że zdobyły masę wiedzy, mają mnóstwo certyfikatów, tylko że nadal mają kłopoty z pomysłem na swoje życie. Z tą wiedzą to jest troszeczkę tak jak z pieczeniem ciasta. Bo wie pan, jak ja się nauczę na pamięć 500 przepisów na pieczenie ciasta, zdam teoretyczne egzaminy, mam certyfikaty, ba, sama robię szkolenia, jak te ciasta piec, ale nigdy w życiu nie spróbowałam, bo się bałam upiec własnego ciasta. Nie zaryzykowałam, że wyjdzie zakalec, że się nauczę na swoich błędach, bo to jest bardzo ważna umiejętność miękka, uczyć się na swoich błędach, że nie będę się doskonalić i któregoś dnia stanę się mistrzem w wypiekaniu ciasta, to wszystkie te szkolenia są na marne. Szkolenie, a potem działanie. I to jest taka wskazówka dla każdego z państwa ode mnie dzisiaj.
Myślę, że potrzebny jest ten złoty środek, bo tę wiedzę twardą, szczególnie mówiąc o uczniach szkoły technicznej, trzeba posiadać, ale trzeba umieć ją też zaprezentować, umieć ją wykorzystać w życiu i oby, tak jak pan powiedział, może nie odeszli z tego naszego rynku pracy, ale budowali PKB polskiej gospodarki, a nie tam, gdzie pojechali na Erasmus, żeby te marzenia i te życzenia pana, panie dyrektorze, się spełniły. A czy kompetencje miękkie się przydają, to myślę, że państwo tego też dzisiaj doświadczali, czegoś się dowiedzieli i jak zasugerowali pani doktor Małgorzata Makowska, przewertowali internet, poszukali troszeczkę informacji na ten temat, poszukali wiedzy i byli samoukami.
Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, bo my mówimy o tych kompetencjach miękkich w pracy, ale ja widzę wśród uczestników warsztatów, że ich bardzo interesuje też to, że one się przekładają na życie, że można wykorzystać pewne triki, żeby na przykład poderwać fajną dziewczynę w barze, że można dzięki temu zbudować dobry związek, że można utrzymywać relacje, przyjaźnie. I to jest też ta druga strona kompetencji miękkich, ta ludzka.
I obyśmy o tym, drodzy państwo, pamiętali, a dziś trochę tej wiedzy i tej praktycznej wiedzy o kompetencjach miękkich mogli państwo zaczerpnąć, dowiedzieć się o nich dzięki moim i państwa gościom, a byli nimi pani dr Małgorzata Makowska, wykładowca akademicki, psychobiolog, coach, trener osobisty oraz dyrektor szkoły, w której to eksperymentowano wdrażanie wiedzy na temat miękkich kompetencji. Pan Jerzy Stelmach, dyrektor zespołu szkół imienia Staszica w Tarnobrzegu, a za uwagę dziękuję Robert Pytka i realizujący audycję Jan Pilichowski. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Jestem za. Jestem za. Jestem przeciw.